To jest enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
Jeszcze w latach 30. XX wieku ustanowiła ponad 40 rekordów w lotnictwie szybowcowym. W wieku 23 lat została pilotem, właściwie pilotką doświadczalną. Była jedną z najwybitniejszych postaci w historii lotnictwa. Ale dla mieszkańców jej rodzinnego miasta, w którym nadano jej tytuł honorowego obywatela, jest powodem do wstydu. Uważa się ją za nazistkę i osobistą pilotkę Hitlera. Poznajmy postać Hanny Reich. W latach 30. świat jest zdominowany przez mężczyzn. Życie wielu kobiet, a tych z dobrych domów przede wszystkim, sprowadza się najczęściej do roli dobrej matki i żony. Ale Hanna Reich, córka okulisty z Hirschbergu, dzisiejszej Jeleniej Góry, ma zostać lekarką. Wraz z młodszą siostrą pomagają w klinice ojca, w opiece nad chorymi i od najmłodszych lat oswajają się z medycyną. Któregoś dnia nastoletnia Hanna podczas niedzielnej wycieczki do pobliskiej wioski Grünau, Jeżowa Sudeckiego, widzi szybowce i szkołę lotniczą działającą na górze nazywanej Szybowcową. Wtedy rodzi się myśl, by zostać latającą lekarką w Afryce. Rodzice przyjmują pomysł z aprobatą, choć nie wierzą, by marzenie mogło się spełnić. Kobiet w lotnictwie jest jak na lekarstwo. Medycyna to co innego. Kobiety lekarki już wywalczyły sobie miejsce w medycynie i bez problemu są przyjmowane na uniwersytety. Mimo to nie zniechęcają Hanny, która każdą wolną chwilę spędza na lotnisku w Grünau. Latem 1932 roku udaje jej się zapisać na kurs pilotażu. Jest jedyną kobietą, właściwie 20-latką mierzącą zaledwie 154 cm wzrostu. Pośród poważnych 30- i 40-letnich mężczyzn, urzędników i przemysłowców nikt nie traktuje jej poważnie. Aż do pierwszych lekcji latania. Uczniowie kolejno zasiadają w szybowcu szkolnym. Ich zadaniem jest poruszanie lotkami i sterem w taki sposób, by szybowiec balansował, nie opierając się skrzydłami o ziemię. Podobnie jak w jeździe na rowerze. Ale jazda na rowerze jest o wiele prostsza i tylko Hannie za pierwszym razem udaje się zapanować nad stojącym w miejscu szybowcem. Na kolejnej lekcji trzeba zrobić to samo, ale zsuwając się kilkadziesiąt metrów po trawie po zboczu góry. Nie wolno tylko ciągnąć za drążek sterowy. Gdy tylko szybowiec rusza, Hanna myśli, że latanie chyba nie jest takie trudne i wbrew zakazowi ściąga drążek na siebie. Szybowiec szarpie w górę i od razu widzi niebo. Przerażona pcha drążek do przodu i ostro pikuje w dół. Aby nie uderzyć w ziemię, ponownie ciągnie za drążek i ponownie widzi niebo. Jeszcze raz pcha, ale tym razem twardo uderza w zbocze góry. Słyszy za sobą krzyki. Najgłośniej krzyczy instruktor Piet van Housen, który beszta ją i każe trzema dniami zakazu wsiadania do szybowca, co niewątpliwie oddala Hannę od marzeń o lataniu. Dziewczyna nie wie tylko, że o jej nieposłuszeństwie powiadamia Wolfa Hirta, szefa szkoły szybowcowej, który uznaje, że nie potrzebuje trupów i obiecuje wyrzucić ją przy pierwszej nadarzającej się okazji. Po odbyciu kary Hanna ponownie zasiada za sterami i już zgodnie z poleceniem pilnie ćwiczy ślizgi. Aż pewnego dnia na lotnisku grupa bardziej zaawansowana podchodzi do egzaminu podstawowego. Aby go zaliczyć, trzeba utrzymać szybowiec w locie ślizgowym nad samą ziemią przez 30 sekund. Hanna i jej grupa nie są jeszcze na tym etapie i na razie tylko pomagają. Kursanci biegnąc naciągają gumowe liny i wystrzeliwują szybowiec jak z procy. Niestety wiatr jest zbyt słaby, a siedzący za sterami mężczyzna zbyt tęgi. Maszyna nie jest w stanie oderwać się i wykonuje tylko ślizg. O lotach tego dnia nie ma mowy. Piet van Housen tłumaczy, co poszło nie tak, ale na wszelki wypadek sadza za sterami Hannę, bo szybowca nie wolno pozostawiać bez nadzoru. W pewnym momencie, będąc przekonanym, że i tak z tego nic nie będzie, proponuje, by Hanna spróbowała lotu ślizgowego. Nie bierze tylko pod uwagę, że waży zaledwie 41 kg i dla niej wiatr nie jest zbyt słaby. Hanna pamięta, by nie ciągnąć za drążek zbyt raptownie. Gdy rozpędzony linami szybowiec nabiera prędkości, delikatnie ściąga go na siebie i czuje, że odrywa się od ziemi. Nie panikuje, patrzy przed siebie i sunie wzdłuż zbocza nisko nad ziemią. Wreszcie wytraca prędkość i gładko ląduje. Znowu słyszy za sobą krzyki, tym razem to krzyki radości. Chwilę później mężczyźni wyciągają maszynę na punkt startowy. Piet van Housen patrzy na Hannę z niedowierzaniem, mówiąc, że to był idealny lot i choć trwał aż 39 sekund, nie może go zaliczyć jako egzaminu, bo to raczej przypadek. Po chwili zastanowienia proponuje, by spróbowała jeszcze raz. Druga próba wypada tak samo dobrze. Następnego dnia Wolf Hirt chce osobiście zobaczyć dziewczynę, którą zamierzał wyrzucić, a która okazuje się najzdolniejszym uczniem. Po kilku kolejnych krótkich lotach zabiera ją z grupy Van Housena i postanawia samemu uczyć już na dużym szybowcu. Hanna w ciągu kilku dni opanowuje skręty i zaczyna samodzielnie latać. Niestety kończą się wakacje, co oznacza wyjazd do Berlina na studia medyczne. Ale w podberlińskim Staken jest również szkoła lotnicza. Hanna zamiast na wykładach spędza całe dnie na lotnisku, ucząc się teraz latania na samolotach silnikowych. Szybko zdobywa licencję na samoloty sportowe, a przy okazji, pomagając robotnikom, uczy się prowadzenia samochodu. Wracając do Hirschbergu na wakacje, jest już pilotem. Wolf Hirt jako pierwszy dostrzega wyjątkowy talent Hanny. Niemal całe dnie poświęca, dzieląc się z nią swoją wiedzą i doświadczeniem, bowiem sam jest doskonałym pilotem. To on odkrył zasady wykorzystania wznoszących prądów termicznych w szybownictwie, ale największy szacunek zyskał po wypadku motocyklowym, w którym stracił nogę, udowadniając, że samolot można pilotować nawet z drewnianą protezą. Wciąż zdobywa medale, pokonując pełnosprawnych pilotów. Wyruszył nawet w samotny lot nad biegunem północnym. Musiał jednak zrezygnować, bo Islandczycy zażądali ogromnej kaucji na wypadek akcji ratowniczej. Pomagając Hannie, zaprzyjaźnia się z jej rodzicami. Ojcu dziewczyny daje słowo, że lotnictwo nie zaprzepaści jej studiów medycznych. Czuje się odpowiedzialny za jej zaniedbania w nauce, o których wie tylko on. Któregoś dnia stawia warunek. Kolejna lekcja latania odbędzie się, gdy Hanna wykuje na pamięć całą anatomię nogi. To jedyna część ciała, o której wie wszystko z racji swojego kalectwa. Hanna uczy się całą noc i Hirt pozwala jej nadal latać. Co mało nie kończy się tragicznie. Hanna wsiada do szybowca w letniej sukience, by wykonać krótki, rutynowy lot. Po wyholowaniu wyczepia się i zaczyna szukać prądu wznoszącego, wciąż tracąc wysokość. Będąc ledwie 100 metrów nad ziemią, zaczyna szukać miejsca do lądowania, aż nagle czuje delikatne drganie skrzydeł. Wskazówka wariometru rusza w górę. Najpierw metr, potem 2-3 metry na sekundę. Maszyna pędzi coraz wyżej. Gdy przekracza wysokość 1000 metrów, do Hanny dociera, co się dzieje. Prąd wstępujący wywołuje znajdująca się nad nią ogromna chmura burzowa. Wejście w nią jest szalenie niebezpieczne. Mimo to nie rezygnuje z dalszego wznoszenia. Wewnątrz chmury widoczność jest zerowa. Teraz musi polegać wyłącznie na przyrządach. Wariometr wskazuje wznoszenie 7 metrów na sekundę. Tak dociera do niemal 2000 metrów, gdzie zostaje zaatakowana przez grad. Kilometr wyżej przyrządy stają w miejscu. Po prostu zamarzają, a ona trzęsie się z zimna w letniej sukience. Wreszcie dociera na granicę dwóch prądów i szybowiec zaczyna tańczyć, rzucany ogromną siłą. Hanna wie, że w tych warunkach maszyna może zostać dosłownie rozerwana na strzępy. Raz zwisa w pasach głową w dół, by po chwili zostać wciśnięta w fotel. Nic nie widzi przez zamarznięte okna stworzywa. Wybija je i wtedy dostrzega ziemię. Jest nad górami. Widzi majaczący w oddali budynek, kieruje szybowiec w jego stronę i ląduje na śniegu obok schroniska Wiesenbaude, dzisiejszej Luczni Bołdy po czeskiej stronie Karkonoszy. Szybowiec, który pojawił się znikąd, jest sensacją, ale nikt nie zwraca uwagi na drobną, przemoczoną i rozczochraną dziewczynę, której nie zauważono, gdy wysiadała z niego po wylądowaniu. Hanna stoi wśród ludzi, słuchając pochwał o bohaterskich lotnikach. Udaje jej się zatelefonować na lotnisko. Po godzinie nadlatuje Hirt, ale nie może lądować, zrzuca tylko liny. Hanna zwołuje ludzi, którzy są teraz w szoku, widząc, że to drobne dziewczę jest pilotem. Instruuje ich, jak mają się ustawić i naciągnąć liny, by mogła wystartować. Udaje jej się za pierwszym razem. Bezpiecznie dociera na obrzeża Hirschbergu. Miesiąc później okazuje się, że kolejny rok medycyny, tym razem na Uniwersytecie w Kilonii, rozpoczyna się egzaminem z anatomii. Hanna wie, że nie ma najmniejszych szans, ale musi spróbować. Nie chce zawieść ojca. Podczas egzaminu profesor wskazuje na stos kości, prosząc o wskazanie kości udowej. Choć to największa kość, zadanie nie jest proste, bo są tam też kości dziecięce. Hanna robi jednak tak pewną siebie minę, że nauczyciel sam podaje jej właściwą. Wtedy spokojnie, z rozwagą, udając, że doskonale wie, o czym mówi, recytuje wszystko, czego nauczyła się dla Hirta. Na koniec podaje łacińską nazwę więzadła stawu kolanowego, jedyną, którą zapamiętała. Profesor przerywa jej, wpisując piątkę z anatomii. Mimo to medycyna nie jest jej pisana. Dzięki Hirtowi Hanna zostaje instruktorem w szkole lotniczej w Hornbergu. Po roku niemiecki szybowcowy instytut badawczy proponuje jej pracę pilota doświadczalnego. Jest jedyną kobietą w zespole, co zresztą budzi ogromne zastrzeżenia innych pilotów. Nie pomaga również jej postura. Szacunek zyskuje jednak już w pierwszym tygodniu. Bije rekord kobiecy, pokonując szybowcem 160 km. W Instytucie Badawczym Hanna bierze udział w próbach prototypu hamulca aerodynamicznego. Dzięki tej konstrukcji samolot pikujący w dół może szybko i bezpiecznie wytracić prędkość, co zapobiega katastrofie. Gdy urządzenie jest w fazie testów, inżynierowie organizują pokaz dla dowództwa Luftwaffe i wszystkich producentów samolotów bojowych. Hamulce natychmiast trafiają do nowych maszyn, a Hanna dostaje stanowisko oblatywacza samolotów bojowych. Dzięki temu w 1937 roku młodziutka Reich może latać na najnowszych myśliwcach, bombowcach, a nawet prototypie pierwszego helikoptera. Jej uwag słuchają najlepsi konstruktorzy. Ma wpływ na rozwój Luftwaffe w przededniu wojny. Dowód uznania jako pierwsza kobieta zdobywa tytuł kapitana lotnictwa. Wśród pilotów cywilnych to wyróżnienie otrzymało zaledwie dwóch mężczyzn. Odznakę odbiera z rąk samego Adolfa Hitlera. A dalsze losy Hanny Reich poznamy już za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
Choć Hanna jest kapitanem lotnictwa, po wybuchu wojny nie zostaje pilotem bojowym. Wciąż testuje samoloty, ale staje się nazistowską maskotką propagandową. W 1941 roku po raz pierwszy spotyka się z Hermannem Göringiem, dowódcą Luftwaffe, słynnym pilotem pierwszej wojny. Gdy wchodzi do sali, on wciąż wpatruje się ponad jej głową w drzwi wejściowe. Ktoś w końcu zwraca mu uwagę, że gość już przybył. Zaskoczony Göring, widząc, że Hanna ma zaledwie 154 cm, pyta: co, to ma być nasz słynny kapitan lotnictwa? Czy to wszystko? Jak pani mała osóbko może w ogóle latać? Reich odpowiada bez namysłu: cóż, czy do latania trzeba aż tak wyglądać? Wykonując przy tym wymowny gest podkreślający olbrzymią sylwetkę Göringa, który słysząc to wybucha śmiechem. A kilka dni później towarzyszy jej, gdy jako pierwsza kobieta otrzymuje z rąk Hitlera krzyż żelazny drugiej klasy. Przed nią w całej historii Niemiec otrzymały go tylko dwie kobiety. Zostaje też honorową obywatelką Hirschbergu. Te wyróżnienia to nagroda za niebezpieczne loty, w których testowała urządzenia chroniące samoloty przed angielskimi zaporami balonowymi. Grube stalowe liny, do których zaczepiano balony, przecinały niemieckie bombowce, zabijając załogi. Hanna napisze po latach w swojej autobiografii, że uratowała tym wielu pilotów od śmierci. W tym samym roku Reich oblatuje Messerschmitta ME-163B, pierwszy samolot o napędzie rakietowym. Podczas lotu dochodzi do wypadku, w którym zostaje ciężko ranna. Lekarze wątpią, by kiedykolwiek mogła jeszcze latać. Nękają ją uporczywe bóle i zawroty głowy. Hanna odrzuca oferty leczenia w najlepszych klinikach i jedzie do rodzinnego Hirschbergu. W domu znajomych w dzisiejszym Zachełmiu codziennie po omacku wychodzi na dach i siada okrakiem na jego szczycie. Otwiera oczy, powoli przenosząc wzrok coraz dalej i oswajając się z przestrzenią. Po kilku tygodniach treningu znowu siada za sterami samolotu. Na początku 1943 roku do kapitan Reich dociera, że Niemcy przegrywają. Widzi, że bieg wojny może zmienić tylko zdecydowane uderzenie. Niestety nie ma jeszcze kierowanych pocisków rakietowych, więc jedyną szansą wydaje się jej poświęcenie życia, czyli lot samobójczy. Nie wie, że nad taką bronią pracują już Japończycy. Wraz z dwoma kolegami opracowuje plan załogowej bomby ślizgowej. To samolot wyładowany materiałami wybuchowymi, którego pilot ma ginąć, nakierowując się na cel. Podczas wizyty w Berchtesgaden Reich przedstawia pomysł Hitlerowi. Jest zaskoczony i mówi, że życie Niemców jest zbyt cenne, by marnować je w taki sposób. Wprawdzie zgadza się warunkowo na przygotowania, ale decyzję o wykorzystaniu samobójczej broni odkłada na później. Do samobójczego oddziału zgłasza się 70 pilotów. Wśród nich jest także Hanna. Na latającą bombę wybrano prototyp Messerschmitta 328. Pierwsze próbne loty odbywają się wiosną 1944 roku, ale maszyna nie trafia do seryjnej produkcji. Po przerwie testy zostają wznowione, gdy do projektu włącza się Otto Skorzenny, komandos i pilot znany z brawurowej akcji uwolnienia Benito Mussoliniego. To on proponuje, że lepszym rozwiązaniem będzie użycie załogowej wersji pocisku V1. Prototyp otrzymuje nazwę Reichenberg. Do lotów szkoleniowych wyposażono go w płozy, które umożliwiają lądowanie. Maszyna jest łatwa w pilotażu, ale trudne jest właśnie lądowanie. Reich osobiście wykonuje 10 lotów, testując bombę i szkoląc przyszłych samobójców. W We wrześniu, gdy wszystko jest gotowe, akcja zostaje odwołana. Zdaniem dowódców nawet taki atak nie może już zmienić losów wojny. Miesiąc później, podczas bombardowania Berlina, Hanna zostaje ranna. Ukradkiem wymyka się ze szpitala, aby ćwiczyć loty nad miastem. Lata tuż nad dachami, zapamiętując charakterystyczne budowle, przeczuwa, że taka umiejętność nawigacji w trudnych warunkach może się niebawem przydać. I ma rację. Tuż przed końcem wojny Hitler uznaje Göringa za zdrajcę i na nowego dowódcę Luftwaffe mianuje generała Roberta von Greima. Wzywa go do siebie, ale Berlin jest już oblężony. Von Greim dobrze zna Reich i wie, że może liczyć na jej pomoc. Siada za sterami dwuosobowego Storcha. Hanna, stojąc za jego plecami, wskazuje mu drogę. Przejmuje stery dopiero, gdy von Greim zostaje ranny i traci przytomność. Udaje jej się wylądować kilka przecznic od kancelarii Rzeszy. Niestety samolot nie nadaje się już do ucieczki. Wizyta panny Reich w bunkrze Hitlera została pokazana w filmie Upadek. Pilotka zjadła kolację z Hitlerem i poznała grono jego najbliższych współpracowników, wśród nich dwóch osobistych pilotów Führera. Zaprzyjaźnia się też z Martą Goebbels. Sporo czasu poświęca jej dzieciom. We wspomnieniach napisze po wojnie: uczyłam je śpiewać piosenki na kilka głosów oraz jodłować po tyrolsku, co szybko opanowały. Odgłosy strzałów i wybuchów nie niepokoiły ich, ponieważ wierzyły w swojej dziecięcej naiwności, w to, co im powiedziano, a mianowicie, że to wujek Führer zwycięża w ten sposób wrogów. Kilkanaście godzin później we śnie matka poda im cjanek. Po dwóch dniach nadarza się okazja do ucieczki. Hitler żegna Hannę uściskiem dłoni, mówiąc cicho: niech Bóg panią strzeże. Do dzisiaj uważa się, że Reich pilotowała samolot, którym opuściła Berlin. Nie jest to prawda, bo za sterami małego dwumiejscowego Arado 96 siedział młody pilot Luftwaffe. Ona zajęła miejsce w luku bagażowym, bo drugi fotel w kabinie zajął von Greim. Po zakończeniu wojny Reich zostaje aresztowana przez Amerykanów. W więzieniu dowiaduje się, że jej ojciec, wierny nazista, odebrał sobie życie, wcześniej odbierając je żonie, młodszej siostrze Hanny i trójce jej dzieci. Przeżył tylko jej starszy brat, który służył na ubocie. Hanna opuszcza więzienie po 18 miesiącach. Dla Amerykanów nie ma żadnej wartości. Nie była naukowcem ani konstruktorem. Nie budowała samolotów, tylko nimi latała. Przez pierwsze kilka lat nie wolno jej latać nawet na szybowcach. Po uchyleniu zakazu natychmiast wraca za stery. Mimo długiej przerwy w 1952 roku podczas szybowcowych Mistrzostw Świata w Hiszpanii zajmuje trzecie miejsce. Bije jeden rekord po drugim, startując w barwach reprezentacji Niemiec. W 1958 roku nie dostaje jednak zgody na udział w szybowcowych Mistrzostwach Świata, które odbywają się w Lesznie w Polsce. Dla władz PRL jest osobą niepożądaną. Ale większą porażką jest dla niej postawa drużyny, która nie składa protestu w jej obronie. Jest rozgoryczona, bo nigdy nie była członkiem NSDAP, choć z dumą wciąż nosi tytuł kapitana lotnictwa oraz krzyż żelazny nadany jej przez Hitlera. Po odejściu z reprezentacji wykorzystuje okazję zaproszenie premiera Jawarala Nehru, by szkolić w Indiach młodych pilotów. W 1960 roku do Gany zaprasza ją prezydent Kwame Nkrumah, by zbudowała podwaliny lotnictwa i wyszkoliła kadry. Tak spełniają się wczesne marzenia. Co prawda nie jest latającą lekarką, ale jest pilotką w Afryce. Szczęśliwy okres kończy się po obaleniu rządów Nkrumah i wydaleniu jej z Gany. Poznałem ją w 1971 roku na pierwszych śmigłowcowych Mistrzostwach Świata. Pisał we wspomnieniu o Hannie Reich Ryszard Witkowski, prezes klubu pilotów doświadczalnych. Rozpłakała się, słysząc, że moją diamentową odznakę szybowcową zdobyłem tak jak ona w Jeleniej Górze. Od tej chwili nasza znajomość stała się naprawdę bliska. Witkowski uważał, że Reich nie była nazistką. Pisał: nigdy nie należała do NSDAP. Była taką samą nazistką jak wszyscy Niemcy w czasie wojny. Jest uważana za osobistego pilota Hitlera, choć nigdy nie pilotowała samolotu, w którym leciał. Wiele razy wyjeżdżała do USA na zawody. Zdobywała tam medale i biła rekordy. W 1961 roku prezydent John Kennedy zaprosił ją do Białego Domu. Chciał poznać legendę lotnictwa. Dla porządku należy dodać, że wielokrotnie wyjeżdżała do Stanów Zjednoczonych na zawody, gdzie poznała nawet Neila Armstronga, pierwszego człowieka, który postawił stopę na Księżycu. Spotykała się tam również z Wernerem von Braunem, znanym jako rakietowy baron. On również przygodę z lotnictwem rozpoczął na kursie szybowcowym w Grünau. Później został oficerem SS i członkiem NSDAP. Projektowane przez niego pociski V2 spadały na Londyn. po wojnie von Braun był główną postacią w programie lotów kosmicznych Apollo. To dzięki niemu Amerykanie wylądowali na Księżycu. Jego zdjęcie znalazło się nawet na okładce magazynu Time. Stał się bohaterem, któremu zapomniano wojenną przeszłość. Hanna zmarła w 1979 roku. Oficjalnie na zawał serca, choć okoliczności jej śmierci nie są jasne. Wiadomo, że w 1945 roku w berlińskim bunkrze otrzymała od Hitlera ampułkę z tiankiem, ale nie wiadomo, co się z nią stało, a wyników autopsji nigdy nie ujawniono. W 2007 roku Janusz Jaremen, właściciel małej jeleniogórskiej firmy wydawniczej, postanowił przypomnieć autobiografię pilotki Latanie moje życie, wydaną po raz pierwszy w 1947 roku. Gdy zamieszkał w Wieżowie i zaczął interesować się historią okolicy, czytając o lotnisku, szkole Wolfa Hirta i fabryce szybowców, trafił właśnie na Hannę Reich. Książka wzbudziła w Jeleniej Górze wiele emocji. I nie ma się co dziwić, bo Hanna miała swój udział choćby w szkoleniu pilotów szybowców transportowych, których zadaniem było wylądowanie na tyłach linii Maginota. Zresztą nie tylko szkoliła, ale uczestniczyła również w planowaniu operacji, o której napisała: każdy przeprowadzony przeze mnie lot próbny służył ochronie życia ludzkiego. Już ten fakt obarcza mnie jako pilota doświadczalnego tak dużą odpowiedzialnością. Miała oczywiście na myśli ochronę życia niemieckich żołnierzy, których celem było odebranie innego życia. Tego jednak nie dostrzegała. Kontrowersyjny jest również fragment dotyczący obozów koncentracyjnych. Reich przyznała, że w 1944 roku otrzymała szwedzką ulotkę, w której napisano, że Niemcy mordują w komorach gazowych Żydów. Była oburzona. Pobiegła z nią wprost do Himmlera, który zapytał, czy w to wierzy. Odparła: naturalnie nie, ale musi pan coś z tym zrobić. Nie może pan pozwolić, aby coś takiego ciążyło na Niemczech. W 1947 roku nie było już wątpliwości, a jednak Reich nie skomentowała istnienia obozów. Zakończyła ten wątek dodając, że w niemieckiej prasie ukazało się dementi, które po kilku dniach przedrukowały szwedzkie gazety. Na promocję książki przyszło sporo osób, które otwarcie wyrażały wątpliwości, czy należy przypominać taką postać. Podobne kontrowersje wzbudziła wystawa, którą zorganizowano w Towarzystwie Miłośników Kowar. Po kilku dniach została zamknięta. Dwa lata później do jeleniogórskiego magistratu wpłynął wniosek pracowników niemieckiego Muzeum Szybownictwa. Zaproponowali, by na kamienicy, w której w 1912 roku urodziła się Hanna Reich, umieścić tablicę informacyjną. Wniosek odrzucono, bo nie spełniał wymogów formalnych, był napisany po niemiecku. Prawdziwy powód był prawdopodobnie jednak inny. Ludzie nie chcą tablicy, bo uważają, że w ten sposób Reich zostanie uhonorowana, a ona nadal przez wielu ludzi jest uważana przede wszystkim za nazistkę, wyjaśnia Iwo Łaborewicz, szef jeleniogórskiego archiwum.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek.